Mówi Paryż, Radio France International. Jest poniedziałek, 8 grudnia. To najważniejsze wydarzenia dnia dzisiejszego. W Grecji trwają manifestacje antyrządowe w proteście przeciwko zabiciu 15-latka przez policjanta. Premier zaostrza ton. W północno-zachodnim Pakistanie islamiści spalili kilkadziesiąt ciężarówek zaopatrujących koalicyjne oddziały w Afganistanie. Władze pakistańskie aresztowały 16 osób związanych z grupą podejrzaną o przeprowadzenie zamachów w Bombaju, w których zginęły 172 osoby. W Londynie odbywa się mini szczyt w sprawie europejskiej ekonomii. Biorą w nim udział prezydent Francji Nicolas Sarkozy, przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso i premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown. UMP, partia prezydencka, zmienia swego szefa. Prezydent Sarkozy tłumaczy się ze spotkania z Dalai Lamą. Chiny grożą konsekwencjami. Liechtenstein podpisał ze Stanami Zjednoczonymi porozumienie o współpracy w walce z przestępstwami finansowymi. Rosyjski wymiar sprawiedliwości zwolnił z więzienia za wysoką kaucją jednego z byłych wicedyrektorów koncernu naftowego Yukos, chorego na raka i AIDS-a Wasilija Aleksaniana. Przed mikrofonem Katarzyna Zawicka, w studiu technicznym Grażyna Chmurska i Virginie. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do wysłuchania naszej audycji, w której po wiadomościach i przeglądzie prasy usłyszycie Państwo kilka minut ekonomii Piotra Błońskiego, eurekę Piotra Rosochowicza, kroniką sportową Marka Brzezińskiego oraz kolejną lekcję języka francuskiego. A oto wiadomości. Nowa fala zamieszek ogarnęła w poniedziałek Grecję, gdzie od nocy z soboty na niedzielę trwają manifestacje antyrządowe w proteście przeciwko zabiciu przez policjanta 15-latka. Około 500 licealistów wznoszących okrzyki precz z rządem morderców manifestowało w poniedziałek w centrum Aten. Udali się oni przed siedzibę parlamentu, gdzie zostali zatrzymani przez kordon policji. W Trikali w środkowej Grecji trzech policjantów zostało lekko rannych, kiedy manifestująca młodzież obrzuciła ich komisariat przypadkowymi pociskami. Trzy samochody zostały spalone przez grupę wyrostków, którzy następnie zaatakowali biuro Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wybijając szyby i wywołując pożar szybko ugaszony przez strażaków. Podobne incydenty miały miejsce w Salonikach, drugim co do wielkości mieście Grecji, oraz w mieście Rodos na wyspie o tej samej nazwie. Po południu oddziały do walk z demonstracjami użyły gazów łzawiących. Manifestowali również członkowie partii komunistycznej, którzy w centrum Aten wznosili okrzyki wrogie policji. Następnie rozeszli się w spokoju. Premier Grecji Kostas Karamanlis w swoim publicznym wystąpieniu nazwał te zajścia niebezpiecznymi i nie do zaakceptowania. Podkreślił, że są one podsycane przez elementy ekstremistyczne, których jedynym celem jest wzniecanie przemocy, i obiecał, że rząd będzie chronił społeczeństwo. Trzy osoby zostały zatrzymane w czasie manifestacji przed ambasadą Grecji w Londynie. Grupa około 40 osób złożona była głównie z anarchistów. We wtorek licealiści i studenci przemaszerują przez plac Omona w centrum Aten. Mobilizacja utrzymana będzie jeszcze w środę. Potężna Powszechna Konfederacja Pracy i Federacja Pracowników Strefy Budżetowej dołączą się do protestów. Profesorzy wyższych uczelni ogłosili 3-dniowy strajk protestacyjny. Na Uniwersytecie Ateńskim zabarykadowali się studenci, którzy zamierzają okupować sale wykładowe przez 2 dni. Policja nie ma prawa wstępu na teren uczelni. W sprawie zajść, które wywołały zamieszki, policja wydała oficjalne oświadczenie. Podczas sobotnich manifestacji grupa wyrostków obrzuciła policyjny radiowóz kamieniami. Jeden z policjantów oddał w kierunku napastników 3 strzały. Trafiony został i zmarł na miejscu Andreas Grigoropoulos. Policjant oskarżony o umyślne spowodowanie śmierci został tymczasowo zatrzymany. Jeden z towarzyszących mu policjantów został aresztowany za współudział. Szef ich komisariatu został zawieszony w czynnościach. Demonstracje studenckie trwały już od czwartku w proteście przeciwko edukacyjnej polityce konserwatywnego rządu premiera Kostasa Karamanlisa. Wypadki, jakie miały miejsce w ostatnich dniach w Grecji, świadczą również o sile organizacji i determinacji anarchistów, którzy wykorzystali sytuację, aby wprowadzić zamęt w kraju. Licząca od 2 do 3 tysięcy członków organizacja często organizuje podobne akcje przy okazji zgromadzeń studenckich lub związkowych. Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France International. W bazie NATO w północno-zachodnim Pakistanie islamiści spalili kilkadziesiąt ciężarówek zaopatrujących koalicyjne oddziały w Afganistanie. Do podobnego ataku doszło w niedzielę w tym samym regionie. Siły NATO w Afganistanie liczą 50 tysięcy żołnierzy. Większość zaopatrzenia pochodzi z terenu Pakistanu. Bazę NATO w pobliżu Peszawaru zaatakował oddział pakistańskich islamistów. Słychać było eksplozje, spaleniu uległo około 100 pojazdów wojskowych, które miały zostać przetransportowane jako zaopatrzenie sił NATO i Stanów Zjednoczonych do Afganistanu. To już kolejny atak tego rodzaju. W niedzielę grupa islamistów ostrzelała rakietami lotnisko w Peszawarze. W wyniku ataku spaliło się 96 ciężarówek, na których znajdowały się pojazdy Humvee przeznaczone dla sił NATO w Afganistanie. Zginął też pakistański policjant. Wojska NATO w Afganistanie liczą 50 tysięcy żołnierzy. Większość zaopatrzenia pochodzi z terenu Pakistanu. Władze pakistańskie zatrzymały w niedzielę i poniedziałek 16 osób związanych z grupą islamistów Laskar-e-Taiba, podejrzaną o przeprowadzenie zamachów w Bombaju, w których zginęły 172 osoby. Wśród aresztowanych znajduje się jeden z przywódców wojskowych organizacji, jeden z tych, którzy całą akcję zaplanowali. Biały Dom przyjął informację o aresztowaniu z dużym zadowoleniem, chwaląc władze pakistańskie za pozytywne gesty. Przypomniał jednak Islamabadowi o konieczności bliskiej współpracy z Indiami i Stanami Zjednoczonymi. W Guantanamo rozpoczął się proces domniemanego mózgu zamachów 11 września Khaleda Sheikha Mohameda oraz czterech innych oskarżonych. Sędzia prowadzący sprawę odczytał w poniedziałek przed Trybunałem Wojskowym w Guantanamo deklarację oskarżonych, w której przyznają się oni do winy. Tu Paryż, Radio France International. W Londynie odbywa się mini szczyt z udziałem prezydenta Francji Nicolasa Sarkoziego, przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso i premiera Wielkiej Brytanii Gordona Browna. Rozmowy dotyczą przede wszystkim ekonomii i sytuacji w Europie w związku z kryzysem, a ich celem jest opracowanie wspólnego mianownika dla planów ożywienia gospodarczego poszczególnych członków Unii Europejskiej, tak aby Rada Europejska, która zbierze się 11 i 12 grudnia, mogła przekazać budzące zaufanie przesłanie. Po naradzie zaplanowane zostało spotkanie około 50 ekonomistów i szefów wielkich przedsiębiorstw europejskich, wśród których znajdują się m.in. dyrektorzy Totalu, ArcelorMittal i Renault. Partia prezydenta Sarkoziego, UMP, zmieniła swojego szefa. Pełniący dotychczas tę funkcję Patrick Devedjian został mianowany ministrem ożywienia gospodarczego, a na czele partii na jego miejsce został tymczasowo postawiony Xavier Bertrand, dotychczasowy minister pracy. Ostateczne zatwierdzenie go na tym stanowisku może nastąpić 24 stycznia. Przewiduje się dalsze zmiany w rządzie. Prezydent Sarkozy uznał za stosowne raz jeszcze wytłumaczyć się ze spotkania z Dalai Lamą i stwierdził, że Francja nie byłaby wierna swojej historii, gdyby jej prezydent nie spotkał się z laureatami pokojowej Nagrody Nobla, niezależnie od ich pochodzenia, przekonań i wartości, których bronią. Rzecznik francuskiego ministra spraw zagranicznych oznajmił w poniedziałek, że Francja życzy sobie kontynuować strategiczne partnerstwo i dialog z Chinami w duchu zaufania i wzajemnego szacunku, mimo chińskich protestów po sobotnim spotkaniu prezydenta Sarkoziego z Dalai Lamą. Chińskie dzienniki zamieściły w poniedziałek przestrogi i groźby pod adresem Francji, zapowiadając, że musi się ona przygotować na poniesienie konsekwencji tego spotkania. Nicolas Sarkozy zainaugurował obchody 60. rocznicy przyjęcia powszechnej deklaracji praw człowieka. Prezydent Francji przyjął w Pałacu Elizejskim grupę międzynarodowych negocjatorów, w której skład wchodzą m.in. były prezydent USA Jimmy Carter i były sekretarz generalny ONZ Kofi Annan. Nicolas Sarkozy przypomniał, że deklaracja została przyjęta przed 60 laty właśnie w Paryżu. Podkreślił, jak ważne jest dla rozpowszechniania praw człowieka utrzymywanie kontaktów z krajami, w których nie są one przestrzegane, nawet jeśli może to sprawiać wrażenie zdrady własnych ideałów.
Księstwo Liechtenstein podpisało ze Stanami Zjednoczonymi umowę o współpracy w walce z rajami podatkowymi. Chodzi przede wszystkim o wymianę informacji dotyczących danych bankowych. Umowa pozwala Waszyngtonowi na ściganie swych obywateli nawet w Liechtensteinie, a jednocześnie bankom z Liechtensteinu gwarantuje przeprowadzanie operacji bankowych za Atlantykiem. Podpisane porozumienie stawia jeszcze bardziej w niewygodnej sytuacji Szwajcarię, która upiera się przy rozróżnieniu przestępstw i rajów podatkowych. A to właśnie rozróżnienie zostało zniesione w podpisanej przez USA i Liechtenstein umowie. 2 lata trwały negocjacje w sprawie tego tekstu, który nie uchyla automatycznie tajemnicy bankowej, ale pozwala to zrobić w pewnych przypadkach, jak podkreślił rzecznik prasowy księstwa. Liechtenstein, Monako i Andora znalazły się na czarnej liście rajów podatkowych w Europie, a ten pierwszy kraj szczególnie był napiętnowany na początku tego roku przez Niemcy po odkryciu masowego niemal odpływu kapitałów do Alpejskiego Księstwa. Komentarze agencyjne podkreślają, że podpisana umowa jest rodzajem presji na Szwajcarię, która wprawdzie podpisała umowę o współpracy z Amerykanami w walce z przestępstwami podatkowymi, ale nie zgodziła się jak dotąd na udostępnienie danych swych klientów. Zawarta między Liechtensteinem a Stanami Zjednoczonymi umowa wejdzie w życie w 2010 roku i dotyczyć będzie deklaracji podatkowych za rok 2009.
Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Rosyjski wymiar sprawiedliwości wydał decyzję o zwolnieniu z więzienia za kaucją jednego z byłych wicedyrektorów koncernu naftowego Yukos, Wasilija Aleksaniana, chorego na raka i na AIDS-a. Sąd ustalił wysokość kaucji na 50 milionów rubli. Tu Paryż, Radio France International. Były to wiadomości dziennika. Zapraszam Państwa teraz do wysłuchania przeglądu prasy, w którym dzisiaj będzie dużo o Rosji. Przeglądu przygotowanego przez Agnieszkę Kumor i Marka Brzezińskiego.
Katolicki dziennik La Croix zastanawia się, jaką przyszłość wybierze rosyjska cerkiew prawosławna po śmierci swego wieloletniego przywódcy, patriarchy Aleksego II. Lewicową Libération nadal najbardziej obchodzą losy rodzimej partii socjalistycznej. Zaś prawicowy dziennik Le Figaro z niepokojem przypatruje się niedzielnym starciom młodzieży greckiej z tamtejszą policją. Przyznajmy, że Libération zgrabnie ujęła ambicjonalną degrengoladę PS i ewentualne szanse poszczególnych jej liderów w wyborach prezydenckich w 2012 roku. Na pierwszej stronie dziennik funduje dość wdzięczną karykaturę ukazującą przywódców partii w pozach rodem z zawodów bodybuildingu. Na najwyższym podium pręży muskuły DSK, jak na amerykańską modłę nazywany jest Dominique Strauss-Kahn. Francuski polityk jest obecnie szefem Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Na drugim stoi obrażony mer Paryża Bertrand Delanoë, zaś na trzecim zawsze zadowolona z siebie Ségolène Royal. Pod podium w nieeleganckiej pozie leży biedna Martine Aubry, dużym kosztem wybrana na pierwszego sekretarza partii, której Libération wróży niestety małe szanse w przyszłych wyborach prezydenckich. Jak wynika z sondażu przeprowadzonego na prośbę gazety, 63% Francuzów uważa, że partia zdominowana została przez osobiste ambicje przywódców. PS powinna jak najszybciej podjąć działania, by odnaleźć swoje miejsce w prawdziwej opozycji. A na pewno tego nie uczyni, wymyślając sobie opozycję i walki wewnętrzne, radzi Fabrice Rousselot, autor artykułu wstępnego. Pewien rozdział w tysiącletniej historii cerkwi prawosławnej zakończył się wraz ze śmiercią Aleksego II, pisze Michel Culler na łamach La Croix. Dwie dekady jego posługi nacechowane zostały epokowym wydarzeniem, końcem Rosji sowieckiej. Płyną pochwały dla zmysłu tego człowieka, który za wszelką cenę bronił całości cerkwi jako instytucji przed grożącym jej rozłamem. Ale na tym rozdziale, który dziś się zamyka, ciąży również potworne 70 lat komunizmu. Specjaliści i analitycy przypominają niechlubną kartę wszystkich wyższych hierarchów prawosławnych, na czele z samym Aleksem, którzy pełnili aktywną służbę w KGB. Żaden nie mógł zostać wyniesiony na wyższe stanowisko bez oficjalnej zgody reżimu, co nie pozostało bez wpływu na wiarygodność tego kościoła w oczach jego wiernych na wiele lat. Nie wolno jednak wylewać dziecka z kąpielą, twierdzi Michel Kubler. Ten kościół, choć się splamił, pozostał blisko swego ludu w tamtych nieludzkich czasach. Zbyt często pomijany lub zgoła nieznany jest również na Zachodzie fakt, iż kościół prawosławny zapłacił największą cenę w historii chrześcijaństwa. Setki biskupów, tysiące popów, mnichów i mniszek, jak również osób świeckich, niektórzy mówią o milionach, zginęło w obozach gułagu z powodu wierności wierze prawosławnej. W przeciągu niecałego wieku rosyjskie prawosławie przeżyło męczeństwo na skalę nie mającą porównania w 2000-letniej historii chrześcijaństwa. To prawda, na pasji kościoła prawosławnego w okresie zimna i popiołów ciąży blamasz współpracy z panującym reżimem, lecz naznaczona jest ona również również przeogromnymi prześladowaniami. Tylko stawiając czoła zarówno jednej, jak i drugiej prawdzie, cerkiew prawosławna będzie mogła zbudować swą przyszłość, pisze Lacroix.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Dziennik Le Monde przygląda się z wielką uwagą operacji rosyjskiej policji, która dokonała rewizji w siedzibie organizacji Memoriał w Petersburgu. Francuska gazeta podkreśla, że Memoriał to niezwykle rzadki w Rosji głos potępiający zbrodnie stalinizmu. Organizacja powstała w 1988 roku z inicjatywy Andrija Sacharowa, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki i obrońcy praw człowieka. Od 20 lat Memoriał zbierał materiały na temat zbrodni komunistycznych i historii stalinizmu. 4 grudnia dokumenty pracowicie odszukiwane i opracowywane przez naukowców zostały skonfiskowane przez policję, która sforsowała drzwi do biur organizacji, zamknęła na 6 godzin w maleńkim pomieszczeniu pracowników i opuściła lokal, zabierając ze sobą twarde dyski i archiwa. Policjanci byli zamaskowani i uzbrojeni w pistolety maszynowe. Nie ujawnili swojej tożsamości, nikt nie ma pojęcia, kim byli. Nie pozwolili nikomu z pracowników na skontaktowanie się z kimkolwiek z zewnątrz. Udało się jednak intruzów przechytrzyć i powiadomić policję. Jednak mimo walenia do drzwi zamaskowana szóstka ich nie otworzyła. Już po wszystkim prokurator powiedział, że rewizji dokonano w związku z ciążącymi na Memoriale podejrzeniami o działalność ekstremistyczną. Chodzi o to, że Memoriał udzielił wywiadu gazecie Nowy Petersburg, jednemu z nielicznych niezależnych głosów w pejzażu rosyjskich środków masowego przekazu. Nowy Petersburg zamknięto w ubiegłym roku pod identycznym zarzutem działalności ekstremistycznej. Prawo dotyczące tego typu aktywności jest tak sformułowane, że każda interpretacja jest możliwa. Pracownicy Memoriału uważają zarzuty skierowane pod ich adresem za absurdalne, gdyż ich organizacja nie miała żadnych kontaktów z zamkniętym dziennikiem. Oskarżenia ich zdaniem służyły jedynie jako pretekst do zahamowania prac badawczych nad stalinizmem. Prawo o ściganiu działalności ekstremistycznej wprowadzono w 2007 roku i od tego czasu z podobnymi oskarżeniami i wynikającymi z nich szykanami spotykają się dziennikarze, którzy ośmielą się podnieść głowę, działacze opozycyjni, jak były premier Kasjanow i były szachowy arcymistrz Kasparow, czy założyciel organizacji pozarządowej Stanisław Dmitriewski. Celem prześladowań była także organizacja matek dzieci, które zginęły w czasie krwawego szturmu rosyjskich jednostek specjalnych na szkołę w Biesłaniu w 2004 roku. W czasach, gdy prawa człowieka są brutalnie gwałcone w Czeczenii, Inguszetii czy w Dagestanie, a stosowane tam metody tzw. sił porządkowych, masowe egzekucje i tortury są jakby żywcem zaczerpnięte z epoki Związku Radzieckiego lat 30., Memoriał jest rzadkim w Rosji głosem przypominającym o zbrodniach stalinowskich. Teraz nie wiadomo kiedy i czy dokumenty i archiwa wrócą do ich właścicieli. Od pewnego czasu Władimir Putin bardzo krzywym okiem patrzył na działalność organizacji. Skutki widać jak na dłoni. A swoją drogą to prawo o działalności ekstremistycznej przypomina w swych nieograniczonych możliwościach interpretacyjnych jednostkę chorobową, jaką posługiwali się w Związku Radzieckim ówcześni psychiatrzy. Dzięki rozpoznaniu delikwenta wsadzano na oddział zamknięty. Choroba nazywała się obsesją reformatorską i stwierdzano ją u każdego, kto chciał coś w radzieckim wszechświecie zmienić, bo przecież tylko chory psychicznie mógł myśleć o zmianach w najlepszym i najbardziej sprawiedliwym ustroju na świecie.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
Unia Europejska po raz pierwszy w historii rozpoczyna w Zatoce Adeńskiej wspólną operację morską pod kryptonimem Atalanta od imienia greckiej bogini. 6 okrętów wojennych i 3 samoloty zwiadowcze mają patrolować teren i eskortować przede wszystkim statki wiążące żywność do Afryki. U wybrzeży Somalii od roku nasiliły się ataki pirackie. Rozpoczynająca się oficjalnie w poniedziałek misja, której szczegóły omawiane są na spotkaniu ministrów w Brukseli, ma za zadanie walkę z piratami u wybrzeży Somalii. Na czele misji stoi wiceadmirał brytyjski Philip Jones, co jest również nowością, gdyż Brytyjczycy jak dotąd sceptycznie odnosili się do wspólnej europejskiej polityki obrony. Co najmniej 8 państw weźmie udział w operacjach. Niemcy, Belgia, Hiszpania, Francja, Grecja, Holandia, Wielka Brytania i Szwecja, a być może dołączy do nich również Portugalia. Obszar niebezpiecznych wód wokół wybrzeży Somalii jest ogromny. Około 1 000 000 metrów kwadratowych. Co może zrobić w tej sytuacji kilka europejskich statków, zastanawia się francuski minister obrony Hervé Morin.
Il est évident que là nous traitons To oczywiste, że próbujemy jedynie walczyć z konsekwencjami nasilonej przestępczości w Somalii. Nie usuwamy jej przyczyn. A przyczyny tkwią w tym, że jest to kraj w zupełnej rozsypce, bez centralnej władzy, gdzie żaden czy prawie żaden mechanizm państwowy nie funkcjonuje. Tu konieczne jest działanie na długą metę, które powinno być wypracowane z inicjatywy i z poparciem społeczności międzynarodowej, co oznacza, że powinny być przyjęte odpowiednie rezolucje na forum Rady Bezpieczeństwa, a następnie społeczność międzynarodowa powinna się zaangażować w realizację programu, który pozwoli odbudować struktury władzy w Somalii. Nie można jednak założyć, że ponieważ przyczyny tego stanu rzeczy są na lądzie, to znaczy, że nie możemy walczyć z konsekwencjami tego dramatu na morzu.
Na francuskiej fregacie Corbet od dłuższego czasu trwają już przygotowania do tej misji, która ma za zadanie walkę z piratami. Miriam Gruszka wyjaśnia, jakie zadanie zostało powierzone francuskiej marynarce.
Statek handlowy, w tym przypadku konkretnie statek La Carangue, zwrócił się do Francji z prośbą o specjalną ochronę. Statek ten, ze względu na ładunek, na swą budowę, nisko położony pokład i małą prędkość, może być łatwym łupem dla piratów. Specjalna grupa została więc wysłana na pokład tego statku i pozostanie tam podczas przepływania przez niebezpieczną strefę. Ekipa składa się z kilkunastu strzelców morskich wyposażonych w odpowiedni sprzęt.
Te środki zapobiegawcze mają odstraszyć napastników, ale problemem pozostaje, co zrobić w przypadku pojmania piratów. Atakowane w Zatoce Adeńskiej jednostki pływają pod różnymi banderami, mają najczęściej międzynarodową załogę, a przychodzą im z pomocą statki zagraniczne. Jaka jurysdykcja ma się zajmować więc pojmanymi korsarzami, przez kogo mają być oni sądzeni i na podstawie jakich paragrafów? Tylko Finlandia, Holandia, Niemcy i Szwecja są w stanie zatrzymać i sądzić piratów u siebie. Francja też dba o to, by wszystko odbywało się według obowiązujących reguł, jak podkreśla premier François Fillon.
Według obowiązujących teraz norm prawa międzynarodowego można sądzić piratów złapanych na gorącym uczynku. Tak jest na przykład w przypadku piratów znajdujących się we Francji, którymi zajmuje się francuski wymiar sprawiedliwości. W przyszłości chcielibyśmy współpracować z miejscowymi władzami, przekazywać im złapanych przestępców pod warunkiem, że będziemy mieli pewność, iż piraci będą sądzeni jak należy.
Ponieważ sytuacja polityczna w Somalii jest skomplikowana, władzy centralnej praktycznie nie ma, Unia Europejska rozpoczęła więc dyskretne negocjacje z krajami sąsiednimi, czy nie zechciałyby one przyjmować i sądzić piratów złapanych podczas operacji Atalanta. Wiele jeszcze pytań czeka na odpowiedź, ale armatorzy nie mogą się już doczekać ochrony i naciskają na szybką reakcję. Przypomnijmy, że przez Zatokę Adeńską przechodzi 12% morskiego transportu, w tym 30% światowej produkcji ropy.
Słuchajcie Państwo Paryża, Radia France International. Projekt Europejskiej Błękitnej Karty dającej prawo pracy w Europie wysoko wykwalifikowanym imigrantom ma zostać oficjalnie przyjęty w krajach Unii Europejskiej na początku przyszłego roku. O znaczeniu tej karty mówią Andrzej Geber i jego rozmówczyni eurodeputowana Genowefa Grabowska.
Unia potrzebuje imigrantów zarobkowych ze względu na starzejące się społeczeństwo i zmiany demograficzne. W ciągu następnych najbliższych 20 lat w Unii zabraknie 20 milionów wykwalifikowanych pracowników, zwłaszcza w dziedzinie inżynierii i technologii komputerowych. Błękitna karta wzorem zielonej karty w Stanach Zjednoczonych ma zwiększyć atrakcyjność Unii dla pracowników najlepiej wykwalifikowanych. W porównaniu z Ameryką Zjednoczona Europa posiada niekorzystną strukturę imigrantów. Wśród przybyłych obcokrajowców przeważają osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych. Zdaniem eurodeputowanej Genowefy Grabowskiej, błękitna karta jest dobrym rozwiązaniem, choć wprowadzanym nieco za późno.
Ta karta chyba zdała właśnie zielona w Stanach Zjednoczonych dobrze egzamin, dlatego że Unia wzoruje się do pewnego stopnia właśnie na niej. Swoją propozycję dla imigrantów, taką marchewkę zachęcającą imigrantów wysoko wykwalifikowanych lub wykwalifikowanych do przyjazdu na nasze terytorium, na unijne terytorium, nazwała właśnie kartą niebieską. Unia musi coś uczynić. uczynić, aby pokonać barierę starzejącego się społeczeństwa, braku siły roboczej do pracy i braku właśnie kadr wysoko wykwalifikowanych. Statystyki są alarmujące. W roku 2020 będziemy mieli szalony deficyt pracowników wykwalifikowanych i to właśnie w dziedzinach takich jak komputeryzacja, technicznych dziedzinach, inżynierów będzie nam brakowało. Skąd ich mamy wziąć? Trzeba przyciągnąć imigrantów i pokazać im, że nie tylko Stany Zjednoczone są atrakcyjne, ale atrakcyjną może być Europa. To nie ma być drenaż państw trzecich, którym zabierzemy najlepszych pracowników. Właśnie Błękitna Karta wskazuje, iż nie należy dopuszczać na europejski rynek pracy pracowników w tych dziedzinach, którzy są deficytowi u siebie, że należy to wziąć pod uwagę i tego będziemy pilnować, także my jako parlament. Natomiast jeżeli Unia zawrze umowy z państwami, które są zainteresowane takim przemieszczaniem pracowników, to wtedy oni będą mieli pierwszeństwo. Oczekujemy, że ta trudność, jaką jest 27 różnych systemów przyjmowania imigrantów, z czym w tej chwili mają imigranci spoza Unii do czynienia, będzie właśnie zniwelowana przez tę wspólną propozycję.
Czy to jest rozpoczęcie nowej polityki, jeśli chodzi o przyjmowanie kadr do pracy? Kadr, myślę o wyżej wykwalifikowanych, ponieważ Europa jak do tej pory przodowała w przyjmowaniu niewykwalifikowanych. Czy to ma także oznaczać, że ci niewykwalifikowani stracą możliwość pracy w Europie?
Absolutnie nie. Obok Błękitnej Karty mamy do czynienia z drugim sprawozdaniem, sprawozdaniem pana Goberta, które wyraźnie i łącznie traktowane z pierwszym pokazuje, że Unia i jednych i drugich imigrantów chce traktować podobnie. Przy czym dla imigrantów wykwalifikowanych, jeżeli legitymują się dyplomem wyższego wykształcenia lub wykształcenia wyższego zawodowego lub 5-letnim doświadczeniem zawodowym, wtedy ta karta będzie niemal błękitna. Błękitna karta będzie niemal w zasięgu ręki, bez zbędnych trudności. Oni pokażą tylko, że mają ekspektatywę zatrudnienia, że mają ofertę pracy wyraźną i wtedy to wszystko będzie im dane. Natomiast ta druga inicjatywa jednego wniosku pozwalającego na pracę i pobyt ma jak gdyby legalizować, czyli wszystkich nielegalnych imigrantów, którzy są w Unii, jak gdyby uczynić ich pod pewnymi warunkami imigrantami legalnymi. Chodzi o to, żeby nie powstało wrażenie, że Unia jest zainteresowana wyłącznie wysoko wykwalifikowanymi imigrantami. Nie. Ci będą traktowani lepiej z tych powodów, że będą mieli wszystkie dokumenty, wszystkie papiery, ale i wszystkie prawa takie same jak legalnie pracujący obywatele Unii Europejskiej. Może wtedy odwrócą się proporcje, bo w tej chwili na przykład z państw Magrebu do Stanów jedzie 10 razy więcej imigrantów niż do Unii Europejskiej. Unia chce ten trend odwrócić, chce korzystać.
Myśli pani o wysoko wykwalifikowanych, ponieważ jeśli chodzi o nisko wykwalifikowanych, to Magreb w Europie przoduje.
No właśnie tak. Ci mniej wykwalifikowani jadą właśnie do Europy i nie chcemy stworzyć wrażenia, że się zamyka drzwi przed tymi imigrantami. Nie. Chcemy pokazać, że oni będą przyjmowani nadal, będą otoczeni taką opieką, jaka to wynika z legislacji państwa i z prawa unijnego, pod warunkiem, że przyjadą legalnie na teren Unii Europejskiej. Albowiem spod tych rozstrzygnięć wyłączone są osoby, które ubiegają się o azyl, czyli albo takie, które przyjechały nielegalnie i starają się o azyl, albo takie, które złożyły wniosek azylowy i wyłączeni są tak zwani pracownicy tymczasowi, którzy przyjeżdżają do podjęcia określonej pracy. Taką błękitną czy niebieską kartę mogą uzyskać nawet studenci, którzy kończąc studia będą chcieli podjąć zatrudnienie na terytorium Unii Europejskiej. Niebieska karta nie jest równoznaczna z przyznaniem prawa do stałego pobytu. Ta niebieska karta ma zagwarantować osobom, które chcą przyjechać i pracować w Unii Europejskiej. Godziwe warunki pracy, godziwe wynagrodzenie za tę pracę, a także dać analogiczne prawa ich rodzinom.
3-letnią kartę będą mogły uzyskać osoby z dyplomem ukończenia szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej oraz specjaliści z 5-letnim doświadczeniem zawodowym. Osoby te będą musiały przedstawić ważną umowę o pracę lub wiążącą ofertę zatrudnienia przez okres co najmniej 1 roku w danym państwie członkowskim. Na podstawie błękitnej karty będą mogli przybywać i podejmować pracę również członkowie rodzin pracowników, którzy nabędą również prawo do opieki socjalnej w kraju zatrudnienia. Dla RFI ze Strasburga, Andrzej Geber.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
$40 za baryłkę. Cena ropy naftowej spadła poniżej tej symbolicznej poprzeczki i zdaniem ekspertów może spadać nadal do 30, a kto wie, może nawet do $20. W konsekwencji litr benzyny kosztuje o 50% mniej niż przed kwartałem, ale to wcale nie powód do radości. Po pierwsze, nikt nie zaryzykuje twierdzenia, że tak niska cena może być trwała. Po drugie, gwałtowny spadek ceny, podobnie jak jego równie gwałtowny wzrost kilka miesięcy wcześniej, to objaw ciężkiej choroby, na którą zapadła światowa gospodarka. Innym tego przykładem jest huśtawka na giełdach. Po piątkowym nurku giełdy europejskie odnotowały dziś bardzo silny wzrost, z czego wcale nie wynika, że tendencja wzrostowa się utrzyma. Innym jeszcze przykładem w dłuższym okresie jest gwałtowny wzrost tego lata, a następnie ciągły spadek cen surowców przemysłowych i żywności. Konsumenta spadek cen raduje, przykładem choćby benzyna, ale dla gospodarki huśtawka cenowa jest dramatem, a w rolnictwie niemożność przewidywania na rok z góry jest wręcz tragedią. Rolę zabezpieczającą odgrywały pod tym względem kontrakty terminowe na giełdach, ale wskutek kryzysu finansowego, do którego przyczyniła się zresztą także nadmierna spekulacja na surowcach, dziś tej roli nie są już w stanie odgrywać. Niemożność przewidywania ewolucji koniunktury i związane z tym nastrój niepewności wykluczający podejmowanie ryzyka pogłębiają coraz częstsze prognozy recesji w przyszłym roku. Na tym tle można lepiej zrozumieć dobre przyjęcie rządowych planów ożywienia gospodarczego, bo choć ich dalekosiężne skutki pozostają przedmiotem dyskusji, pozwalają one na złagodzenie obecnych tendencji. Przedstawiony w ubiegłym tygodniu przez prezydenta Sarkoziego plan ożywienia gospodarczego został bardzo dobrze oceniony przez większość ekonomistów, dlatego że z jednej strony oferuje on ulgi finansowe dla przedsiębiorstw poprzez wcześniejszą wypłatę zobowiązań państwa w stosunku do nich, z drugiej zaś przyspieszenie realizacji inwestycji państwowych odgrywa rolę antycykliczną, czyli hamuje tendencję recesyjną, tłumaczy Paul Fitoussi. Krytyki pochodzą od ekonomistów skrajnie keynesowskich, jak Philippe Aguillon, który uważa, że absurdem jest w obecnych warunkach zmniejszenie liczby zatrudnionych w administracji, czy Bernard Maris, krytykujący premię za złomowanie starych samochodów. Uważają oni, że w planie brakuje energiczniejszych zachęt do konsumpcji, a zapowiadany jednorazowy zasiłek w wysokości 200 euro dla 3,5 miliona najuboższych rodzin nie spełni tej roli. Wszyscy zaś sceptycznie odnoszą się do dalszych konsekwencji planu. Są dwa możliwe scenariusze, mówi profesor Christian Saint-Étienne. W pierwszym, po 6 katastrofalnych miesiącach, następuje stabilizacja i okazuje się, że plan Sarkoziego przyczynił się do niej. W drugim, kataklizm wcale nie ustaje po 6 miesiącach. Na miejscu Sarkoziego już teraz zleciłbym przygotowanie następnego planu ożywienia gospodarczego i to na znacznie większą skalę. Nie jest on w tym podejściu odosobniony. Były doradca prezydenta Mitterranda i były prezes EBOR-u, Jacques Attali, prorokuje już na miesiąc styczeń ogłoszenie takiego nowego planu.
RFI, la radio du monde.
Eureka. Pod redakcją Piotra Rosochowicza.
W niedzielę zakończył się pierwszy tydzień globalnej debaty na temat klimatu w Poznaniu. Znane są już także pierwsze efekty negocjacji, którym przewodniczy profesor Maciej Nowicki, prezydent konferencji i jednocześnie minister środowiska RP. W Poznaniu udało się stworzyć bardzo dobry klimat do rozmów. Pierwszy tydzień COP14 był bardzo udany. Delegaci obradujący pod moim przewodnictwem dokonali znacznego postępu w kluczowych obszarach. powoli zaczynamy dostrzegać obraz przyszłego porozumienia. Jesteśmy dobrze przygotowani do finału naszego spotkania, powiedział w niedzielę Nowicki. Do najważniejszych dotychczasowych rezultatów można zaliczyć postęp w kwestii CDM, Clean Development Mechanism, i nowe pomysły na usprawnienie procedur finansowania tego mechanizmu w przyszłym nowym porozumieniu. Kraje azjatyckie i afrykańskie zgłosiły propozycję włączenia CCS, Carbon Capture and Storage, do regulacji CDM. Szersze poparcie na forum konferencji klimatycznej zyskują podejścia sektorowe redukcji CO2. Jednak podkreśla się, że metody ich stosowania powinny być policzalne i możliwe do zweryfikowania. Prowadzone są także pierwsze ustalenia na temat planu pracy nad nowym porozumieniem w 2009 roku. Na razie mają one głównie charakter techniczny. W czasie obrad pojawił się wątek integrowania interesów państw, których gospodarka opiera się na węglu, między innymi poprzez ideę utworzenia funduszu węglowego. Na razie jest to jednak propozycja wymagająca doprecyzowania. Niektóre kraje, m.in. Szwajcaria i Korea Południowa, nieobjęte do tej pory limitami redukcji emisji gazów cieplarnianych, wyrażają chęć dobrowolnych ograniczeń. Zapowiadają też podanie konkretnych liczb w najbliższym czasie. Przedstawiciele Gabonu wyrazili przekonanie, że wspólna wizja powinna obejmować wszystkich na sprawiedliwych zasadach. To ważna deklaracja jednego z krajów afrykańskich, która jest nadzieją na zmianę dotychczasowej strategii niepodejmowania zobowiązań przez kraje rozwijające się. Przedmiotem zainteresowania delegatów były także mitygacja, czyli redukcja CO2, oraz rozpoznanie, które kraje mają tzw. potencjał redukcyjny, czyli są gotowe, by przyjąć na siebie konkretne zobowiązania. Dyskusje dotyczyły także zasad uruchamiania funduszu adaptacyjnego. Kraje rozwijające się domagają się bezpośredniego dostępu do pieniędzy i jak najprostszych procedur. Konieczne jest również doprecyzowanie zasad współpracy między GEF, Global Environmental Fund, który jest sekretariatem Funduszu Adaptacyjnego, i Banku Światowego. Do ważniejszych spraw, które udało się ustalić, należy zgoda na rozwijanie globalnego systemu monitoringu Ziemi pod kątem zmian klimatu. Podjęto również decyzję o unifikacji systemu transakcyjnego w handlu emisjami. Zdecydowano również, że przygotowany będzie piąty przegląd IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, czyli Międzyrządowy Zespół do Spraw Zmian Klimatu, który zakończony zostanie około 2012 roku. Pod koniec tygodnia zawiązano szereg grup roboczych, które pracują nad konkretnymi decyzjami, które będą zatwierdzane przez ministrów środowiska pod koniec tego tygodnia.
RFI, la radio du monde.
Stadiony, boiska, stoki narciarskie i tenisowe korty, Tour de France, Roland Garros, francuska pierwsza liga. Sport oczyma Marka Brzezińskiego.
To fascynujące, jak bardzo Francuzi pasjonują się powrotem Lance Armstronga na trasę Tour de France. Ich ciekawość mieni się całą tęczą nastrojów, paletą emocji, jest godna mistrza pędzla. Jeszcze trochę i na poważnie za to zjawisko wezmą się przedstawiciele ulubionej nacykwaną psychoanalizy, aby sporządzić psychologiczny profil narodu i kolarza z Teksasu w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak bardzo jego osoba gra Francuzom na nerwach i jak to się dzieje, że bywalcy jego ulubionej restauracji w Nicei podnoszą się z miejsca i ściskają mu dłoń, życząc grania wielkiej pętli po raz ósmy. Lance Armstrong w drodze na Teneryfę, gdzie trenuje ze swoją grupą Astana, zajrzał do Nicei. O wyrazach sympatii, z którymi się tam spotykał, opowiadał potem w krainie tajemniczego ludu Guanczów, trenując u stóp o tej porze roku obielonego śniegiem czuba wulkanu Pico Altejdo, najwyższej góry Hiszpanii. Armstrong przyznał, że stosunki łączące go z francuską publiką są specjalnego rodzaju. Jak zwykle w takich sytuacjach i w tym przypadku dochodzi do wydarzeń zarówno miłych, jak i wyjątkowo nieprzyjemnych. Siedmiokrotny zwycięzca Tour de France przyznaje, że gdyby wierzył w to wszystko, co pisze prasa, to zostałby u siebie w domu, w Teksasie. Z jednej strony zdaje sobie sprawę, że Francja to nie jest ziemia ziejąca do niego nienawiścią. Z drugiej jednak strony miał okazję przekonać się o tym, jak bardzo go tutaj niektórzy nie lubią. W czasie jego ostatniego startu kibice, czy raczej pseudo-kibice na trasie, wygrażają obdarzali mu pięściami, wykrzykiwali obelżywe wyzwiska pod jego adresem, a nawet pluli. Psycholodzy mówią w takich przypadkach o infantylizacji, czyli o mechanizmie obronnym polegającym na zachowaniu się w sposób dziecinny, nieodpowiedni dla dorosłego człowieka. Mechanizmy obronne, a zatem pojawia się pytania, przed czym bronią się francuscy kibice. Jest kilka odpowiedzi. Zajmujący się kolarstwem miejscowi eksperci są zdania, że Armstrong był niezbyt lubiany przez Francuzów, gdy odnosił tu sukcesy w latach 99-2005 ze względu na swój charakter. Z jednej strony nie należy on do układnych, miłych ludzi, a z drugiej razi swoją twardością. Takiego zdania są francuscy komentatorzy, którzy przy każdej nadarzającej się okazji przypominają niepotwierdzone faktami oskarżenia, jakie pod adresem Armstronga wysunął niepałający do niego miłością francuski sportowy dziennik L'Équipe. W 2005 roku, w czasie ostatniego startu Teksańczyka, zakończonym kolejnym, siódmym triumfem Wielkiej Pętli, gazeta z uporem pisała o tym, że w próbkach pobranych w 1999 roku stwierdzono obecność niedozwolonych środków dopingujących. Psy szczekają, karawana jedzie dalej, powiada stare przysłowie, i Armstrong tej myśli pozostał wierny. Wygrał po raz ósmy, mimo że przed każdym kolejnym startem rozpętywano nagonkę, prowadząc wojnę psychologiczną. A teraz powiada, że on ma spokojne sumienie i spać może snem sprawiedliwego. Od jakiegoś czasu Francja pasjonuje się tym, czy Teksańczyk stanie w lipcu na starcie w Monako, gdzie rozpoczyna się Tour de France 2009, czy nie. Najpierw zapowiedział, że weźmie udział w Wielkiej Pętli. Potem, zmrożony lodowatym przyjęciem przez organizatorów wyścigu, zniechęcony atakami ze strony francuskiej prasy i w obawie przed agresją kibiców we Francji, zaczął się powoli wycofywać. Zapowiedział, że pojedzie w Giro d'Italia. Byłby to pierwszy jego udział w tej imprezie uchodzącej obok Tour de France i Vuelta a España za koronę zawodowego kolarstwa. Zapowiedź startu w Giro wynika prawdopodobnie z tego, że mimo siedmiokrotnego triumfu w największym kolarskim wyścigu świata w Wielkiej Pętli, wielu fachowców, przede wszystkim francuskich, w tym gronie także byłych świetnych kolarzy, kręciło nosem na klasę Teksańczyka, argumentując to koncentrowaniem się tylko na wyścigu we Francji. Ich zdaniem Eddy Merckx, trzykrotny mistrz świata, pięciokrotny zwycięzca Tour de France, pięciokrotny triumfator Giro d'Italia, trzykrotny Vuelta a España, rekordzista świata w jeździe godzinnej, czy Miguel Indurain, który 5 razy wygrywał Wielką Pętlę i zdobył olimpijskie złoto w wyścigu na szosie, byli lepszymi kolarzami, prawdziwymi mistrzami, bo próbowali swoich sił w wielu imprezach i sprawdzali się w nich. W wywiadzie dla brytyjskiej lewicowej gazety The Guardian Armstrong przyznał, że się obawiał o swoje bezpieczeństwo. Powołując się na falę agresji i wrogości, jaka przebija się przez łamy francuskiej prasy, kolarz z Teksasu nie krył swoich wątpliwości co do sensu startu w Tour de France. Nie mówił jednak o tym, kiedy to w drodze z Atlanty przez Niceę na Teneryfę zatrzymał się w Paryżu i poprosił 3 głównych organizatorów Wielkiej Pętli o rozmowę na lotnisku Roissy-Charles de Gaulle. Nie padło wtedy ani jedno słowo na ten temat. Co więcej, już na Teneryfie, w przerwie między treningami na rowerze a nauką surfowania na desce, Armstrong powiedział dziennikarzowi gazety Le Parisien, że bardzo chce jechać w Tour de France i że się nie obawia agresji ze strony kibiców. Armstrong jest nielubiany we Francji, nie ze względu na swój charakter. To bardziej skomplikowany mechanizm. Pierwsza sprawa to tak irytująca Francuzów perfekcyjność Armstronga. Począwszy od przygotowania, a skończywszy na strategii rozgrywania finiszów i etapów tak, aby ostatecznie doprowadzić do sukcesu, czyli zwycięstwa na Polach Elizejskich, było zaplanowane do najmniejszego drobiazgu z precyzją zegarmistrza. To bardzo irytowało francuskich kibiców, podobnie jak fakt, że Armstrong, wielki triumfator, dyktował warunki w peletonie i na trasie. Padały oskarżenia, że przywłaszczył sobie Tour de France, a ta impreza należy do Francuzów, a nie do przybłędy z Teksasu. Francuzi lubią, jak kolarz wygrywa po dramatycznej męce, jak słabość pokazuje jego ludzką twarz, jak na oczach wszystkich widać, że Heros jest tylko człowiekiem. W tym przypadku nie chodziło o narodowość, ale o spiżowy wizerunek Armstronga. Nigdy nie lubiano Jacques Anquetila, który 5 razy wygrywał Tour de France. Uwielbiano Raymonda Poulidora, który zyskał miano wiecznie drugiego na trasie Wielkiej Pętli. Nigdy z Anquetilem nie wygrał. Dla kibiców bliższy był Raymond niż niedościgły dla niego i dla nich Jacques. Bardziej mogli się z nim utożsamiać, okazać współczucie. Zwycięstwo w zdecydowany sposób jest męczące, przyjmowane z niechęcią, bo sięga zbyt wysokich pułapów niedostępnych dla szarego zjadacza bagietki. W przypadku Armstronga zadziałały te same mechanizmy. Co więcej, Lance denerwował także dlatego, że w cień zepchnął bożyszcze Francji, Richarda Virenka, któremu nigdy nie udało się stanąć na najwyższym podium. Wygrywał klasyfikację dla najlepszego górala i dlatego ta, w sumie drugorzędna nagroda, w oczach Francuzów urosła do rangi najwspanialszego triumfu. Francja wybaczyła Virenkowi branie niedozwolonych środków. Współczuła mu, gdy jak mały chłopczyk po kilku dniach zapierania się przed sądem rozpłakał się na oczach całego świata i przyznał do winy. Wpadali tak wielcy jak Jan Ulrich, jak Winokurow i inni, peletenowe szaraczki. Tylko Lance Armstrong pozostał nieugięty. To też irytowało. Armstrong ma do pokonania kilka trudności. Dwa wyczerpujące starty, Giro d'Italia i Tour de France. Sytuację w grupie, której liderem jest Alberto Contador, wykluczający możliwość zejścia do roli pomocnika Armstronga. Dalej wiek Teksańczyka, 3-letnia przerwa, no i postawa kibiców oraz wrogich mu francuskich mediów. Jeśli stanie na starcie w Monako, to przyszłoroczny Tour de France będzie pasjonującą imprezą. Kto wie, czy nie o historycznym wymiarze w swojej ponad 100-letniej historii.
RFI, Radio France Internationale.
Lekcja języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W dzisiejszej lekcji z cyklu Le Français ça vous chante posłuchamy ballady Les loups sont entrés dans Paris, śpiewają Serge Reggiani. Ta opowieść o wilkach jest ostrzeżeniem przed barbarzyństwem, które zagraża, gdy ludzie tracą poczucie odpowiedzialności i solidarności.
Et si c'était une nuit comme on n'en connut pas depuis 100 000 nuits? Une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit. Un chien hurle. Regardez bien Jean de Dancer, regardez-le. Sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana. Pour eux, c'était du cinéma. Le ciel redevenait sauvage. Le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups étaient loin de Paris. En Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris. J'aimais ton rire, charmant Elvire. Les loups étaient loin de Paris. Mais ça fait ses 50 lieues dans une nuit que le. Dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille. Dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors. De loups sont entrés dans Paris. L'un par ici, l'autre par ivré. De loups sont entrés dans Paris. Oh, tu peux rire, charmante Elvire. De loups sont entrés dans Paris.
Już pierwsze słowa piosenki wprowadzają nas w świat nierealny, w świat baśni. Il était une fois, pewnego razu.
Il était une fois, il était une nuit. Et si c'était une nuit?
Et si c'était une nuit, comme on n'en connut pas depuis 100 000 nuits.
Taka noc wilków przywołuje skojarzenie z ponurymi latami 1940-44, latami niemieckiej okupacji. Łatwo jednak można się zorientować, że w piosence chodzi o coś więcej niż wspomnienia. Przede wszystkim Reggiani wspomina o Germanii, czyli odwołuje się do epoki barbarzyńców, którzy położyli kres świetności Cesarstwa Rzymskiego i jego cywilizacji.
Les loups étaient loin de Paris, en Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris.
Les loups étaient loin de Paris.
Ponadto, jak to bywa w bajkach, cała opowieść jest metaforą. Jej bohaterami są zwierzęta. Niebezpieczna horda wilków, początkowo grasująca gdzieś daleko, w Germanii czy może w Chorwacji, powoli zbliża się do Paryża.
Les loups ont regardé vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups ont regardé vers Paris.
Najpierw pojawiają się tylko dwa wilki. Wchodzą do miasta od strony południowych przedmieści. Issy i Ivry.
De l'eau sont entrés dans Paris. L'un par ici, l'autre par Ivry. De l'eau sont entrés dans Paris.
Lecz niedługo już cała horda grasuje po mieście. Jak to się stać mogło, że wilki zawładnęły Paryżem z taką łatwością? Mamy w piosence odpowiedź. Ludzie zagubili smak życia, stracili poczucie wartości. Obce stały im się uczucia braterstwa i solidarności. Przestali się troszczyć o bliskich, o swe matki, leur mère, o rodzeństwo, leur frangin, o przyjaciółki i kochanki, leur nana, leur petite amie. Zastosowanie w tekście słownictwa żargonowego jak se foutre de tout, to znaczy niczym się nie przejmować, wszystko lekceważyć, lub frangin, nana, ma na celu podkreślenie atmosfery ogólnego rozprzężenia.
Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était du cinéma.
Teraz, kiedy spadło na nich to nieszczęście, przerażeni mieszkańcy chowają się w domach za zamkniętymi okiennicami i nikt nie ma odwagi przeciwstawić się złu.
Volets clos, on claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne n'osait plus le soir affronter la neige des boulevards. Alors...
Podczas gdy ludzie się barykadują, wilki, czując ich strach, wiedzą, że atak się powiedzie. A przecież są to wilki kaleki, a to z jednym okiem, a to z oberwaną łapą.
Le premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux mâle de Crivoy. Il installa ses 10 femelles dans le maigre soir de Grenelle. Le deuxième n'avait que trois pattes, c'était un loup gris des Carpates qu'on appelait Carême Pronom. Il fit faire grâce ses enfants.
Skoro ludzie są tchórzami, wilki zdobywają władzę i powierzają rządy swoim dzieciom. Aby wyzwolić się spod ich panowania, ludzie muszą się zjednoczyć, muszą na nowo poczuć się solidarni.
Attiré par l'odeur du sang, il en vint des mille et des cents. Air Carousse, yes, des moments dans ce foutu pays de France. Jusqu'à ce que les hommes aient retrouvé l'amour et la fraternité. Et alors, oh, 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 les autres sont sortis de Paris. Soit par ici, soit par ici. Les loups sont sortis de Paris. Tu peux sourire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris. J'aime ton rire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris. Les loups, les loups.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
Lekcję dzisiejszą, Le Français ça vous chante, poświęcimy gramatycznej funkcji czasu czasownika w zdaniu, posługując się przykładami z piosenki Les loups sont entrés dans Paris, którą śpiewa Serge Reggiani. Gramatyka czasownika francuskiego jest bardziej skomplikowana niż odmiana czasownika w języku polskim. Przede wszystkim nie ogranicza się do czasu przeszłego, teraźniejszego i przyszłego.
Et si c'était une nuit comme on n'en connaît pas depuis 100 000 nuits. Une nuit de fer, une nuit de sang, une nuit. Un chien hurle. Regardez bien Jean de Denfert, regardez-le. son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était du cinéma. Le ciel redevenait sauvage, le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups étaient loin de Paris, en Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris.
W pierwszym zdaniu piosenki Ainsi c'était une nuit mamy do czynienia z czasem przeszłym niedokonanym, imparfait, który w tym przypadku wyrażać ma przypuszczenie. Jest to zwrot stanowiący pierwszy człon zdania warunkowego, którego druga część pozostaje domyślna. Jego funkcja polega na wprowadzeniu słuchacza w tajemniczy świat baśni. Dalej napotykamy zdanie Les hommes avaient perdu le goût de vivre. Ludzie zatracili smak życia. Avaient perdu jest to czas zaprzeszły, który wyraża wcześniejsze z dwóch minionych wydarzeń. Jest to forma czasownika w dzisiejszej polszczyźnie już nieznana, choć czasami stosowana w literackich, nieco archaizujących konstrukcjach. Sytuacja, która zaistniała później, jest w cytowanym zdaniu wyrażona czasem przeszłym niedokonanym. Imparfait. Il se foutait de tout.
Les hommes avaient perdu le goût de vivre. Les gens se foutaient de tout. Le ciel redevenait sauvage. Le béton bouffait le paysage. Mais les loups étaient loin de Paris. Ils étaient en Germanie, en Croatie.
Wprowadzenie w opowieść czasu teraźniejszego, présent, służy zatrzymaniu akcji w pewnym momencie, celem wzmocnienia napięcia. Teraz, kiedy ludzie zatracili smak życia i nic sobie z niego nie robią, nadciąga stado wilków.
Mais ça fait ses 50 lieues dans une nuit à queue leu leu. Dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille.
Czas teraźniejszy może również wyrażać prawdę ponadczasową, jak w przysłowiach albo w maksymach.
Dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors.
Alors. Słowo, które w tym kontekście stwarza efekt napięcia i grozy. Trzeba je rozumieć jako wtem, nagle. Dalej następuje opis wydarzeń, które spowodowało wtargnięcie wilków do miasta. Coś, co się stało, wyraża czas przeszły dokonany. Passé composé.
Deux loups sont entrés dans Paris. Cent loups sont entrés dans Paris. Les loups ont envahi Paris. Les loups sont sortis de Paris.
Jednakże do opisu wyglądu wilków służy znowu imparfait. I w takim przypadku czas ten nazywa się opisowym. Imparfait descriptif.
Le premier n'avait plus qu'un œil. C'était un vieux mâle de Krivoy. Le second n'avait que trois pattes. C'était un loup gris des Carpates qu'on appelait carême prenant.
Poznajemy w tej piosence jeszcze inny rodzaj czasu przeszłego dokonanego, którym można zastąpić w opowiadaniu passé composé. Jest to passé simple, zasadniczo używany tylko w piśmie.
Il installa ses 10 femelles dans le maigre square de Grenelle et nourrit ses 200 petits avec les enfants de Passy. Il fit faire gras à ses enfants et leur offrit 6 ministères.
Zrekapitulujmy. Imparfait służy do opisu stanów, czynności i sytuacji minionych, lecz trwających przez czas nieokreślony. Plus que parfait jest czasem zaprzeszłym, złożonym z formy osobowej czasownika posiłkowego, être lub avoir, oraz imię słowu biernego, participe passé, czasownika odmienianego. Imparfait.
Les hommes perdaient le goût de vivre.
Plus que parfait.
Les hommes avaient perdu le goût de vivre, donc les loups ont attaqué.
« Passé composé wyraża czynność minioną, ukończoną. Jest więc formą czasu przeszłego, dokonanego. W opowiadaniu komponuje się z czasem un parfait descriptif.
Les loups sont entrés dans Paris. Personne n'osait plus le soir affronter la neige des boulevards.
Un parfait descriptif.
Alors, les loups sont entrés dans Paris.
Passé composé. Wreszcie passé simple, nazywany także czasem przeszłym historycznym. Stosowany jest w opowiadaniach pisanych. Wyraża czynność całkowicie ograniczoną określonym czasem.
Il installa ses dix femelles dans le maigre square de Grenelle. Il fit faire gras à ses enfants et leur offrit six ministères.
Słuchacie Państwo Paryża, Radia France International. Nasza audycja powoli dobiega już końca. Ja się z Państwem żegnam. Życzę miłego wieczoru i do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.